Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Najpierw moich gości płci damskiej powitam. Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Elżbieta Okońska, pedagog UKW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I panowie, Tomasz Marcysiak, socjolog WSB. Dzień dobry.
Kłaniam się.
I Piotr Domaracki, filozof i etyk UMK. Witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Nam również, Państwa. Bardzo miło. Aha, nie słyszymy się. To trzeba taką gałeczką tam podkręcić, tak? Panie Tomku, wszystko w porządku? Czy mam pomóc? No, zaraz zobaczymy. Więc drodzy Państwo, dzisiaj chcemy rozmawiać o takim pojęciu, które nazywa się dulszczyzna. Jeśli czytali Państwo lektury szkolne, to z pewnością pamiętają tę lekturę. Nie wiem, czy ona dzisiaj funkcjonuje w zestawie lektur, bo teraz trochę zmian, ale na pewno funkcjonowała. Gabriela Zapolska, Moralność Pani Dulskiej. I z tego oto dramatu wywiedziane jest pojęcie dulszczyzna. Pamiętają Państwo ten tekst, tak?
Tak, oczywiście pamiętamy i czytaliśmy w całości lekturę.
Odpytuję dalej.
Dobrze. I nawet mamy ten charakterystyczny fragment. Chociaż to jest lektura, którą jak znalazłam, została napisana, znaczy ten utwór Gabrieli Zapolskiej w 1906 roku. Więc tyle lat już minęło. A jak pewnie sobie dzisiaj powiemy, niestety jest to wszystko bardzo aktualne.
W tym samym miejscu jesteśmy, tak.
A taki charakterystyczny fragment.
Proszę bardzo. O, to jest przygotowanie. Z cytatem.
Jak na pedagoga przystanie.
Tak, tak jest. Oczywiście. Tak. Moja pani, na to mamy cztery ściany, aby brudy swoje prać w domu, aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe.
I jak sobie to przypomnę, bo też sobie to przypomniałam wczoraj, to pomyślałam sobie, że akurat ten cytat wcale nie jest taki zły, bo z drugiej strony, czy my mamy wszystkim mówić, co się u nas w domu dzieje, ale zaraz do tego wrócimy i będzie może początek naszej dyskusji na tym polegał. Pani Nadio, przeczytane, pamiętane.
Tak, oczywiście. Ja tutaj myślę tak jak kolega. Pamiętam, czytałam, nawet wracam do tego regularnie.
Piątka z plusem, nawet szóstka. A pan Piotr w Toruniu?
Wszystko, co zostało powiedziane, plus śnione po nocach, a także opowiadane studentom podczas wykładów.
O, to jest ciekawe. I co oni na to? Ale zaraz do tego wracamy. No właśnie. Bądźmy wierni temu cytatowi, który przytoczyła pani Elżbieta Okońska. Brudy prać we własnym domu i nie rozwłóczyć ich po świecie. No z jednej strony można się z tym zgodzić, bo cóż kogoś innego obchodzi, co my robimy w domu. Bardzo często jak próbuje się jakieś sprawy upublicznić, to mówimy, a co to kogoś obchodzi, jak ja żyję, z kim ja żyję, po co ja to robię, czy nie robię. To jest moja sprawa i ja we własnym domu wszystkie sprawy załatwiam. Czy to tak do końca być powinno? No niektóre sprawy trochę przekraczają nasz domowy próg, jak na przykład, nie wiem, bicie dzieci czy bicie żony, tudzież odwrotnie, to się chyba trochę rzadziej zdarza. Jak myślicie Państwo?
Wyciąganie tych domowych problemów stało się dzisiaj swego rodzaju taką cechą współczesnego świata, dlatego że mamy media, dla których jest to interesująca pożywka, wszelkiego rodzaju talk showy, spotkania z tak zwanymi interesującymi ludźmi, w trakcie których nagle wychodzi coś, co podłapują wszyscy, tak jak niedawny wydział znanego polskiego boksera, który zwierzył się u pana Kuby Wojewódzkiego, że w domu to musi być dyscyplina i żonę trzeba trzymać krótko. Cokolwiek bym miał na myśli, i tak odbiło się to bardzo szerokim echem, nie tylko wśród internautów, ale także w pozostałych mediach.
Tak, no, to była wypowiedź, którą można różnie reinterpretować, prawda? Bo może nie wiem, co miał na myśli pan dlatego, że może tak się wypowiedział, a ma na myśli, nie wiem, to, że no, żonę trzymać krótko, to nawet jest taka piosenka, którą śpiewa, jeśli się nie mylę, Piotr Szczęczewski, żonę trzeba trzymać krótko, To jest wiersz, nie pomnę teraz, czy Tuwima, czy kogoś innego, ale bardzo taki humorystyczny. Krótko i niedługo, bo wiecie, o co chodzi, że trzeba krótko trzymać w sensie dyscypliny, ale również i niedługo w sensie czasu. To już idziemy teraz dalej, jeszcze gorzej się zagłębiamy. Ale, no właśnie, wracając do tej wypowiedzi, ona od razu jest mielona we wszystkich portalach, prawda? I już urasta do rangi strasznej wypowiedzi. Ona może miała i na coś w sobie takiego strasznego, może ten pan tak myślał, ale my już wiemy lepiej, prawda?
Tak, to nie nam roztrząsać, co autor miał na myśli. No powiedział to, co powiedział, no i już interpretację każdy pozostawia sobie.
I teraz żyje.
To znaczy, dla mnie jest szalenie interesujące, jakoś ciekawe jest to, że faktycznie to, co się dzieje w rodzinach innych niż moja, nadal pobudza naszą wyobraźnię, tak? Znaczy jest tak ciekawe, na tym rozumiem, żerują te programy typu reality, czy tak tego typu wywiady, że nas to szalenie interesuje, tak? Ja myślę, że przekładając na taką realność systemów rodzinnych, no to jest coś takiego, że rodzina rozumiana jako system musi poradzić sobie z wieloma zadaniami. Jednym z tych zadań jest również to, że każda rodzina określa stopień granicy między przepuszczalność, tak, miejsce tej granicy między nami jako systemem a rzeczywistością zewnętrzną. I myślę, że trochę ten cytat ze szkolnej lektury, on trochę moim zdaniem może być rozumiany i tak, w takim sensie, że każda rodzina inaczej ustawia sobie tą granicę, tak? Niektóre rodziny są szalenie hermetyczne i uważają właściwie tam takim jedną z niepisanych zasad jest właśnie to, nie mów nikomu, co się dzieje w domu i jest to wręcz rozumiane jako zdrada czy brak lojalności, jeżeli te informacje gdzieś wyjdą na zewnątrz. Natomiast są rodziny o takich granicach półprzepuszczalnych, gdzie to jest możliwe, tak? Żeby wyjść z jakimiś informacjami, które się dzieją w rodzinie na zewnątrz. No i pewnie dla mnie pytanie jest takie do rozważania, takie jak zawsze, znaczy, gdzie tą granicę ustawić i w jakich sytuacjach, gdzie ona powinna się znajdować, tak? No bo rodzina ma prawo do swojej intymności, do pewnych rzeczy, które będą tylko w obrębie systemu rodzinnego załatwiane. No ale jeżeli to już jest coś z pogranicza, tak, przemocy, jakiejś różnicy, że inaczej na to patrzy mąż, inaczej żona i w tym momencie wyjście na zewnątrz i na przykład poproszenie, nie wiem, kogoś o pomoc, no wydaje się całkiem zasadne, tak? Na tym też opiera się terapia rodzinna, że któryś z tych członków rodziny musi tą lojalność niejako trochę nagiąć i otworzyć rodzinę na kogoś trzeciego. Tak? I wtedy te brudy tutaj przysłowiowe już nie są prane w czterech ścianach tylko no, w gabinecie na przykład, gdzie właściwie w atmosferze pewnej intymności, ale wpuszcza się niejako świat zewnętrzny reprezentowany przez terapeutę w ten system rodzinny.
Mi też jest bliskie to systemowe ujęcie rodzinne, ale myślę, że dzisiaj ta dulszczyzna przysłowiowa ma obraz, ma wymiar właśnie przede wszystkim też takiej przemocy domowej, tego zakłamania i tutaj jest jeszcze jedna warstwa, to jest warstwa takiej hipokryzji, mówienia tego, no, czego innego niż się robi. I tak naprawdę no taki, powiedzmy, hipokryta, nawet jeżeli mówimy o tej perspektywie rodzinnej, no daje sobie sam przyzwolenie na łamanie pewnych norm, które głosi. I pilnuje, żeby nikt się o tym nie dowiedział.
Nie dowiedział, no bo wtedy padnie to jego wizerunek.
Skoro mówiliśmy o panu A, no to warto przywołać taki znany, obecny przykład polityka, pana B. I też mamy tutaj podobną zasadę. Jeżeli tak naprawdę ktoś odkryje wtedy ten fałsz, obłudę, no to no, taki hipokryta robi wszystko, żeby się tego wyprzeć, tak? I będzie tak długo, jakby tutaj ten mechanizm pracował, że ten, który gdzieś tam obnażył tą obłudę, no zostanie przez niego zaatakowany, więc to jest kwestia też innego spojrzenia na to pojęcie dulszczyzny, na to dbanie o pozory. Pewnie jest też inny wymiar, bo ja pamiętam, moja babcia świętej pamięci zawsze mówiła, jak cię widzą, tak cię piszą.
Tak, tak, tak.
Więc takie, no,
też to znam.
Znane, ale oczywiście też może być różnie interpretowane. Ja to na użytek, no, z racji właśnie zajmowania się komunikacją i dialogiem, to jest tak, że ja jakby no prezentuję i ktoś na mnie patrzy, patrząc na mnie jako całość, tak? Czy ja żyję w zgodzie z tym, co mówię. Natomiast no może to być interpretowane zupełnie w tym innym kluczu, tak? Że niezależnie od tego, co robisz w domu, co robisz gdzieś tam pod stołem, to musisz stwarzać pozory, żeby inny odbierał cię tak jak chciałbyś, żeby cię odbierał.
Ale moi drodzy, Torun jeszcze się nie odezwał, może w tej pierwszej wypowiedzi. No?
No to może warto jeszcze dodać do tego, co już państwo zechcieli przedstawić, że w tym pojęciu dulszczyzna koncentrują się właściwie wszystkie najgorsze parametry i cechy mieszczańskiej mentalności, a wśród nich na czoło wysuwają się takie, jak już zostały wspomniane. Wśród nich można także wymienić zakłamanie, grę pozorów, udawanie, kierowanie się podwójną moralnością. To jest dla mnie jako dla etyka niezwykle ciekawy wątek, ponieważ mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której osoba uświadamia sobie konieczność zachowywania pewnych formuł czy dyrektyw, sposobów postępowania wyznaczanych przez obowiązującą w danej społeczności moralność, ale równocześnie te same reguły w zmienionym otoczeniu, środowisku przebywania nagina, zmienia lub zapoznaje. No i taka właśnie jest pani Aniela Dulska, główna bohaterka dramatu Gabrieli Zapolskiej. Przy czym tu warto zwrócić uwagę na pewną zmyślność autorki tego dramatu, taką mianowicie, że osoby, które czytają lub oglądają ekranizację tej lektury, powinny się wystrzegać takiego łatwego wytykania palcami i mówienia: o, tacy są właśnie oni, ci jacyś w domyśle Polacy.
A my?
Sąsiedzi, członkowie rodziny czy celebryci, a my tutaj we własnym ogródku jesteśmy bardzo porządni, moralni, gładko uczesani, wyfiokowani i godni wszelkiego podziwu i naśladowania. To nie do końca tak działa. Ten dramat ma wzbudzić w nas samych pewną refleksję i zwrócenie uwagi na to, że właściwie dulszczyzna jest taką formą zachowania, postępowania, preferencji moralnych, które dotyczą spory odsetek, by nie powiedzieć cały ogół danej społeczności. Ona zresztą wiąże się z rozmaitego rodzaju także dodatkowymi określeniami, takimi na przykład jak filisterstwo, czy kołtuństwo, czy drobnomieszczaństwo, czy nawet parafiańskość, albo ciasnota, czy bigoteria, czy dewocja, czy świętoszkowatość, czy pruderia. Jest tego całe mnóstwo. Aż do tego stopnia, że François de La Rochefoucauld ukuł bardzo znaną maksymę, jedną z najczęściej w tym kontekście dyskutowanych, taką mianowicie, która zwraca uwagę na to, że hipokryzja jest hołdem, który występek składa cnocie. W tej Rochefoucauldowskiej maksymie, jak w soczewce, skupia się bodaj wszystko to, co Gabriela Zapolska w swoim dramacie chciała nam przekazać. A patrząc z perspektywy filozoficznej, warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z istotnym w naszych czasach, charakterystycznym dla nich napięciem między sferą prywatną i sferą publiczną.
Tak.
I w obrębie tego napięcia dokonują się dwie charakterystyczne, czy rozgrywają się dwie charakterystyczne tendencje. Jedna do uprywatniania prywatności, a druga do upubliczniania tego, co prywatne. I ta pierwsza charakteryzuje się tym, co można by wyrazić przy pomocy innej znanej z literatury formuły: wolność Tomku w swoim domku. W ten sposób także można rozumieć dulszczyznę jako pranie brudów, własnych brudów we własnym domu. To znaczy, że ja we własnym domu,
mogę
w czterech
wszystko.
Jego ścianach, mogę wszystko, zgodnie z maksymą wolność Tomku w swoim domku, nic wam do tego. W związku z tym mam też święte prawo dbać o to, żeby własne brudy prać w czterech ścianach własnego domu, żeby nic nie wyciekało na zewnątrz. A w tej drugiej formule upubliczniania prywatnego mamy do czynienia z sytuacją, w której aż do przesady, głównie za pośrednictwem portali społecznościowych, czy w ogóle internetu, dokonuje się wręcz takie manifestacyjne obnoszenie się z własną prywatnością i wywlekanie na wierzch właściwie wszystkich najdrobniejszych nawet przejawów życia prywatnego. I teraz należałoby się zastanowić, idąc po linii propozycji pani Kostrzewy-Nowak, żeby się zastanowić nad tym, jak wypośrodkować między jednym a drugim, żeby nie popadać w żadną z tych skrajności, to znaczy, żeby się nie skrywać za fasadą uprywatnionej prywatności, a z drugiej strony, żeby jednak zanadto nie upubliczniać, nie wynosić na zewnątrz tego, co prywatne i co możliwe jest oczywiście dla zachowania w kręgu prywatności.
Mówimy tutaj o grze pozorów, o tym, że mamy dwie twarze bardzo często, prawda, że co innego w domu, a co innego na zewnątrz, ale to nie tylko o dom chodzi, myślę, bo przecież musimy również pamiętać o miejscu pracy, w którym jesteśmy, prawda? I jakże często tutaj jesteśmy pozorantami i hipokrytami, bo z jednej strony rozmawiamy ze sobą, no na przykład z naszym szefem i jesteśmy mili, sympatyczni i tak dalej, a jak tylko zamkniemy drzwi gabinetu i wyjdziemy z niego, to mówimy, o, co to za szef, w ogóle koszmar i tak dalej, prawda? I wychodzimy na zewnątrz na przykład i spotykamy tam znajomych i oni się pytają, jak w pracy, no i my wtedy dajemy popis swoich możliwości. No i myślę sobie, że to jest akurat też bardzo niedobre, bo wszystko, co mamy do siebie w gronie osobiście zainteresowanych, to powinniśmy o tym rozmawiać wprost, a nie właśnie zamykać drzwi i tworzyć drugą sytuację, drugą rzeczywistość, prawda? No, chyba że w niektórych miejscach pracy dzieją się jakieś straszne rzeczy, jakieś mobbingi, molestowania i tak dalej, no to wtedy sprawa rzeczywiście wychodzi na zewnątrz i temu się trudno dziwić. Ale jakże jesteśmy w tej hipokryzji perfekcyjni, prawda? Że niektórzy bardzo mocno wierzą, że jesteśmy ich przyjaciółmi, że zawsze mamy dla nich uśmiech, czas i tak dalej. Prawda?
To jest kwestia też, ja zgadzam się tutaj absolutnie z panem doktorem Storunia, że w zasadzie ten utwór Za Polski jest skierowany do nas. To tak mi przywołało taki obraz z kariery Nikodemadyzmy. Ostatnia scena, kiedy właśnie ten hrabia Ponimirski mówi, no z was się śmieje. I tak naprawdę no trochę my powinniśmy też sami na siebie spojrzeć krytycznie, bo pewnie w każdym z nas jakiś odprysk, jakiś cień tej dulskiej jest w jakimś tam wymiarze. Może związane jest to też z kwestią wychowania, wzrastania, no takiej socjalizacji, tego, czego dzieci się uczą już w szkole, żeby, no nie wiem, nie okazywać, nie być do końca autentycznym. Później gdzieś tam dzieje się to na studiach. Czasem studenci, no opowiadają wprost, że na przykład, nie wiem, nie zgadzają się z tym wykładowcą, z drugim, nie lubią go po prostu, ale na korytarzu mówią, o, dzień dobry, panie profesorze, co tacy sprytniejsi,
co mają mówić?
Właśnie znający dobrze grę pozorów, to nawet potrafią zawiązywać, nie wiem, nieistniejące sznurowadło przy butach, żeby tylko nie powiedzieć dzień dobry temu wykładowcy. A potem w miejscu pracy rzeczywiście, no, nauczyliśmy się na przykład tak deintensyfikować emocje, że jesteśmy wkurzeni na szafa, wzywa nas, no ale powiemy oczywiście, zostanę po godzinach, uśmiechniemy się, wyjdziemy i wtedy wchodzimy do domu i nie wiem, żona, mąż coś tam drobnego zrobi i już od razu jest eksplozja, no bo mamy na to takie przyzwolenie, a tutaj w miejscu pracy hamujemy się i to jest w zasadzie ten brak autentyzmu chyba.
No, że dotknęliśmy już kwestii naszych drogich studentów. 5 lat temu podjąłem taką próbę zbadania, na ile studenci, znaczy w jaki sposób podchodzą do kwestii kiwania swoich nauczycieli, czyli ściągania, kupowania prac i tak dalej. Na ile jest przyzwolenie społeczne, na ile jest to powszechna praktyka, którą można zdefiniować. No przecież wszyscy tak robią. No i jedno z pytań, a badanie prowadziłem na próbie 1000 studentów i w Toruniu, i w Bydgoszczy. Przymierzam się, żeby w tym lub przyszłym roku powtórzyć, bo 5 lat minęło, więc cała ta grupa studentów już opuściła mury uczelni. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Przytoczę tylko jeden fragment. W jednym z pytań padło takie stwierdzenie, czy uważasz, że dopuszczalne jest kupowanie prac po to, żeby zaliczyć przedmiot dany? No i tam oczywiście tylko 6% napisało, że spośród tych 1000 no więc nie jest to duży odsetek, że tak, że to jest dopuszczalna praktyka, tak, i że zupełnie to jest naturalne. Ale potem dodałem drugie pytanie, czy dopuszczalne jest kupowanie prac z przedmiotów, które ty uważasz za mało istotne. I nagle ten odsetek wzrósł do 11%. Mhm. Czyli relatywizujemy jakby postępowanie, relatywizujemy, można powiedzieć, w pewnym sensie moralność, tak? Czyli to, co jest mniej istotne, tutaj mogę wykonać pewną, w cudzysłowie, kiwkę, jakby to powiedział Robert Merton, można kiwnąć społeczeństwo, tak? Ale to, co jest bardziej istotne, no tutaj już muszę troszeczkę uważać, tak? To uważam za nie lub bądź za moralne.
No tak, bo wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli jest tak zwana niska szkodliwość czynu, to możemy przymknąć oko, właściwie co tam się będziemy awanturować o jakąś sprawę. No i tak od jednego do drugiego, do trzeciego i rośnie nam takie piękne przyzwolenie i w tym momencie zawieszam głos, troszeczkę pogramy i wrócimy do sprawy, bo będę chciała jeszcze Państwa też zapytać o tak zwany instynkt stadny, wtedy kiedy właśnie nasze zdanie, albo w ogóle nie istnieje nasze zdanie, jesteśmy tacy właśnie przyczepieni do której ze stron. I tak się zastanawiamy, gdzie ta chorągiewka wieje, z tej strony, to my na tą stronę, tak korzystniej, a może tak korzystniej. Za chwilę wracamy do rozmowy.
A jeśli spadnie na nas deszcz, po którym wszystko zmieni się, i znikniesz nagle w środku dnia. Wymkniesz się, kiedy będę spać. Kiedy ktoś rozdzielić zechce nas, zabierając to, co mam. Kiedy więcej będzie kłamstw, a prawdy coraz mniej. Kiedy zniszczy nasz cały świat, dawny spokój zmieni w strach. Kiedy wszystko wokół już na zawsze straci sens. Choć w snach do mnie przyjdź i ze wszystkich sił obejmij jak umiesz, tylko ty. Tak długo jak chcę, aż przekonasz mnie, że miłość silniejsza jest niż śmierć. Nie każde szczęście równe jest. Jeśli z kimś innym znajdziesz je, czy wspomnisz czasem w środku dnia tę miłość, którą złamał czas. Kiedy ktoś rozdzielić zechce nas, zabierając to, co mam. Kiedy więcej będzie kłamstw, a prawdę coraz mniej. Kiedy zniszczy nasz cały świat, dawny spokój zmieni w strach. Kiedy wszystko wokół już na zawsze straci sens.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A
dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia goszczę Nadię Kostrzewę-Nowak, psychologa i psychoterapeutę.
Witam ponownie.
Elżbietę Okońską, pedagoga i prezesa Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa.
Witam.
Witamy ponownie. Tomasza Marcysiaka, socjologa z WSB. Witamy.
Dzień dobry.
I Piotra Demerackiego, filozofa i etyka z UMK. Jesteśmy.
Raz jeszcze dzień dobry.
Witamy serdecznie ponownie po przerwie i teraz obiecany temacik instynkt stadny, czyli brak własnego zdania. No właśnie, to też jest problem. Czy brak własnego zdania, czy dopasowywanie się do większości, która zapewnia jakieś bezpieczeństwo. To jest bardzo ciekawe, można to obserwować w różnych dziedzinach, tak zwana zmiana frontu, też zmiana poglądów. I czy jest to akceptowane społecznie, czy też nie, jak myślą państwo? Gdzie jest taka dobra większość, która nam może zapewnić na jakiś czas istnienie, to trzeba tam przystąpić. To jest tak zwane niefrajerskie podejście do sprawy, jak to niektórzy mówią.
Właśnie,
nie bądź frajerem.
Tu chyba trochę wkraczamy w przestrzeń. Ostatnio mówiliśmy trochę o rodzinie, o miejscu pracy.
Tak.
Teraz już idziemy szerzej, w przestrzeń publiczną.
Tak.
Żeby nie powiedzieć polityczną, a nawet religijną, bo tam gdzieś tam echa tego, o czym pani redaktor powiedziała, docierają. Ja znalazłam takie ciekawe, takie bardzo krótkie opowiadanko ad vocem Antonego de Mello, które brzmi tak. Pewien człowiek poszedł kiedyś do księdza i poprosił: ojcze, chciałbym, żebyś odprawił mszę za mojego psa. Ksiądz był oburzony. Mszę za twojego psa? Co ty sobie wyobrażasz? Pokochałem tego psa i chciałbym zamówić mszę w jego intencji. Nie odprawiamy mszy w intencji psów. Możesz zapytać gdzie indziej, odparł ksiądz. Trudno. Ja naprawdę kochałem tego psa. Podczas mszy za niego zamierzałem dać $1,000,000 na ofiarę. I na to ksiądz: niech pan poczeka, nie powiedział pan, że pański pies był katolikiem. I teraz no zobaczmy, jak punkt widzenia w zasadzie to, o czym skończyliśmy przed tą piękną piosenką mówić. W grę wchodzą tutaj jeszcze też interesy, tak? Tak jak tutaj słyszeliśmy o tych studentach, którzy gdzieś tam sobie
relatywizują poglądy,
relatywizują,
tak?
Gdzieś tam widząc swój interes. Zauważmy, że hipokryci, osoby, które gdzieś tam właśnie charakteryzują się tą podwójną moralnością, często gdzieś tam na tych szczeblach drabiny społecznej zachodzą wysoko. Gdzieś tam, no...
No bo to działa, to dobrze działa.
Tak, tak. To są właśnie tacy
jesteśmy lepsi
karierowicze, tak, którzy tak jak mówiliśmy, no jest dobra koniunktura, wiemy gdzie się dopasować, tak. Wiemy gdzie za którym głosem pójść. Cały czas mi to niestety przypomina trochę ten świat polityki, gdzie rzeczywiście trudno znaleźć kogoś, albo tych osób jest bardzo mało, które tkwią, które rzeczywiście gdzieś tam mają swoje zdanie, trzymają się tego zdania niezależnie od tego, jaka jest gdzieś tam panująca atmosfera, a nie dzisiaj
i
mówimy
jakie
tak,
słupki.
Jakie słupki, to zmieniamy to zdanie. To jest też taka swojego rodzaju no, takie zakłamanie, które też spotykamy no niestety w życiu takim religijnym.
Tak.
Jak to znowu mówiła moja babcia świętej pamięci, modli się przed figurą, a diabła ma
za skórą. Tak jest.
Ja tak mam jeszcze tutaj parę myśli faktycznie o tej części trochę być może poprzedniej, tak? Bo myślę sobie o tym, że jednak no jest ta różnica, o której wcześniej mówiliśmy, między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. I no, w psychologii wiele było takich autorów, badaczy, którzy mówili o tym, że my potrzebujemy wykształcić, tak, w sobie taką część ego, która jest trochę odpowiedzialna za reprezentowanie nas na zewnątrz, tak, że tak powiem, językiem trochę biznesowym. No, Jung mówił o jakiejś personie, tak, były takie w psychologii takie momenty, że no, jedną z funkcji ego jest też no jakieś dogadywanie się z rzeczywistością i z realnością, tak? I o ile ja w domu czy w bliskiej relacji mogę być bliżej tego bieguna autentyczności, o tyle na zewnątrz no, potrzebuję się dostosować, urealnić, tak? Ja nie pójdę do, oczywiście kiedy mam coś do załatwienia z szefem, tak jak wracając do tego poprzedniego przykładu i jest mi z jakiegoś powodu źle, to ja mogę asertywnie bronić swojego zdania, tak? No ale realność jest taka, że jestem w pewnej sytuacji społecznej, jestem w pewnej hierarchii, tak? Nie jest to relacja partnerska równorzędna, więc tak sobie myślę, że no dostosowujemy się jakoś do tej realności, tak? Że no nie zalewamy tak profesora swoim, nie robimy mu karczamnej awantury, jak być może zdecydowalibyśmy się zrobić w bliskiej relacji, gdyby ta złość gdzieś wyszła, bo często jest tak, że właśnie pacjenci, którzy trafiają do gabinetu, oni przychodzą właśnie naładowani takimi myślami, że oni by chcieli być autentyczni, tak? I my się zastanawiamy właściwie, co to właściwie znaczy, tak? Bo wszędzie z każdej strony jesteśmy bombardowani takimi informacjami, że no autentyczny, autentyczny. Tylko no, dla mnie autentyczny mniej więcej oznacza tyle, co pogodzony z tym, że ja mam w sobie różne części. Również taką część, mówiąc językiem bardziej współczesnym, awatarową, tak? Że jak ja idę do urzędu, to ja nie idę tam z sercem na dłoni, tylko wysyłam awatara, bo ja potrzebuję coś załatwić, tak? A nie zwierzyć się lub wejść w kontakt emocjonalny. Chociaż oczywiście zdarzają się takie sytuacje i te są pewnie z mojego punktu widzenia szalenie ciekawe, gdy jedno się z drugim przeplata, kiedy ja nagle, tak, w tej przysłowiowej kolejce dowiaduję się o tym, że nie wiem, że tak, synek pani, która mi sprzedaje ogórki, właśnie coś tam. Jest takie przełamanie i to czasami nas ciekawi, czasami krępuje, no ale jednak konwencja pewna jest, tak? I no, to być autentycznym czy podwójnym, mi się wydaje, że to jest znowu szalenie trudne, żeby te granice jakoś
właśnie, ale jest
pookreślić,
cienka granica,
że,
tak, między tym awatarem, a na przykład ubieraniem maski, tak? Bo to jest...
Tak, no bo tylko to, że musimy się właśnie dostosować do pewnych zasad panujących w społeczeństwie i w naszym domu również, prawda, też sobie je układamy.
Tak, ale trochę zapominacie, mam wrażenie, o takiej ciemniejszej trochę stronie, tak?
Tak, próbujemy tak optymistycznie spojrzeć na
taki piękny dzień,
musimy to optymistycznie zakończyć, absolutnie.
O tej ciemniejszej stronie, która polega na tym, że no, jednak ludzie działają też w myśl takiej zasady, żeby optymalizować swoje szanse, tak? I chcą dążyć do tego, zdobyć to, na co im bardzo, bardzo zależy.
Tak? No tak, nie walczyć z wiatrakami.
I jest to
tak,
kwestia zawsze stawiania granicy, na ile jestem w stanie różne rzeczy nagiąć, a na ile muszę wysłać tego właśnie mocnego, silnego, czasami bezczelnego i nawet z pewnego rodzaju, z pewną dozą hipokryzji awatara, żeby osiągnąć to, co mi chodzi. Tak?
To makabielizm zawsze... w czystej postaci.
Tak, ale to jest zawsze pytanie, na ile to jest, gdzie jest ta granica, tak?
No tak. Makabieliści mówili, że różnica między większością ludzi a kryminalistami jest taka, że kryminaliści są na tyle głupi, że dają się przyłapać. Inaczej mówiąc, każdy ma coś na sumieniu, ale trzeba odgrywać swoją rolę, której zresztą, tak jak powiedziała pani, no można się w pewnym momencie pogubić. Tak. I właśnie to często obserwujemy, że ta maska opada, nie wiadomo w którym momencie jesteśmy już całkowicie obnażeni.
Albo tak wrośnie ta maska, że staje się, że ta maska zaczyna być mylona z tym, co jest
sami,
za maską.
Sami nie
tak?
wiemy, kim jesteśmy wtedy już, prawda? Zagubiliśmy się. No tak, ale jak ta maska spada i nie daj Boże jeszcze się jest osobą publiczną i ona spada na oczach wszystkich i do końca oczywiście wtedy się walczy i mówi, że to nieprawda, tak jak tutaj pani Elżbieta Okońska powiedziała wcześniej. No, ale to już jest problem, bo sprawę podchwytują media, portale i wtedy jesteśmy już zgubieni, że tak powiem. No, nie w każdym kraju jakiś skandalik, który wychodzi na jaw, jest od razu przyczyną i skutkuje tym, że dana osoba już jest skreślona w życiu społecznym, prawda? Różne są standardy. W Polsce walczy się do końca, że tak powiem, aż już jest kompletna klapa i wtedy już, no cóż, muszą te osoby złożyć tak zwaną rezygnację przymusową pewnie w wielu przypadkach. No,
może to był żart, nie wiem, czy to jest anegdota, ale w kilku krajach na świecie przed wyborami kandydaci starali się w różny sposób zachęcić do głosowania na właśnie ich osobę, między innymi na przykład na Ukrainie jeden z kandydatów obiecał swoim wyborcom, że będzie kradł mniej niż inni, a w Brazylii na przykład zupełnie szczerze komik, który również startował w wyborach, powiedział, że startuje, ponieważ dla niego najważniejsze jest dobro brazylijskiej rodziny i potem dodał, zwłaszcza mojej.
Tak. Rodzina to jest takie też magiczne słowo, na przykład we Włoszech, prawda? To przecież Don Corleone też dbał o swoją rodzinę, dosyć pojętą szeroko, nie tak tylko wąsko, jak my tu dzisiaj rozmawiamy.
Ja myślę, że jeszcze tutaj jedna ważna kwestia jest, jeżeli mówimy o tych osobach publicznych, politykach, czy właśnie no, osobach, które gdzieś utożsamiamy, no bądź co bądź, nawet jeżeli nam się ta polityka nie podoba, to one dla nas są jakimś nośnikiem wartości. I teraz my utożsamiamy tę osobę z jakimiś określonymi wartościami, zwłaszcza jeżeli ona je publicznie deklaruje. I wtedy jest problem, jeżeli zauważamy ten dysonans między tym, co ta osoba mówi, a tym, jak postępuje. I wtedy, chociaż sami rzeczywiście,
też święci nie jesteśmy.
Natomiast jeżeli ktoś występuje w naszym imieniu, prezentując jakieś wartości i gdzieś tam jest właśnie to pęknięcie, to już pojawia się problem, tak? Bo już gdzieś tam to zaczyna pracować i my już jakby postrzegamy tę osobę jakby całą, nie wiem, jakąś rzeczywistość w kontekście tego właśnie przełamania.
Ale to jest podobnie w relacjach międzyludzkich, takich na poziomie na przykład przyjaźni. No przecież jeżeli się dowiemy od jednej, drugiej, trzeciej osoby, że nasza przyjaciółka lub przyjaciel opowiada o nas rzeczy zadziwiające i mówi, że ona się tutaj zmusza, żeby z nami się przyjaźnić, bo to jej, dobrze, brzydko mówiąc, robi w sensie takim, że nie wiem, przysparza jej jakieś wartości. No różne są przyczyny takich rzeczy, a z nami jest zupełnie świetnej relacji, no i do pewnego momentu oczywiście nie wierzymy, no ale jak to się nasila i tracimy zaufanie i się okazuje, że ta bańka pękła, no to jest bardzo przykro. I też wtedy ten brak zaufania powoduje, że w tych małych naszych społecznościach jest też przykro i że jest, no niestety, rozczarowanie. Słupek spada.
No, Doro, w takiej sytuacji przychodzi do głosu znana fraza, która mówi, kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień.
Kamieniem, tak.
No i wtedy towarzystwo się z reguły rozprasza i nie ma pierwszego, który dobyłby kamień. Tak. Natomiast
króciutko na koniec, panie doktorze.
Tak, u Hermana Hessego w Wilku Stepowym można bardzo ciekawą charakterystykę zauważyć. W gruncie rzeczy Wilk Stepowy jest czymś takim jak traktatem o współczesnym mieszczaństwie. I w pewnym momencie Hesse stwierdza rzecz następującą. Do mieszczaństwa można zastosować odwrotność dewizy wielkich ludzi. Kto nie jest przeciw mnie, jest ze mną. To jest odpowiedź na to pani pytanie o instynkt stadny, który z kolei wyraża się w takich postawach moralnych, które są dominujące. Etycy już dawno temu to przebadali, że takie dwie najbardziej dominujące, najczęściej występujące postawy moralne, które ten instynkt stadny w kontekście dulszczyzny wyrażają, to konformizm, a zwłaszcza oportunizm. Czyli albo dostosowywanie się do otoczenia po to, by czerpać z tego określone korzyści, kierując się jego zasadami i poniechując własne, albo oportunizm, czyli właściwie działanie na zasadzie człowieka bez właściwości. I z kolei w ogóle najczęstszym sposobem funkcjonowania w otoczeniu społecznym w różnych jego sektorach jest taka tendencja do tego, by się nie wyróżniać, by się za bardzo nie wychylać, by nie rzucać się w oczy. I wtedy taki człowiek niezauważony, bardzo przeciętny i średni, całkiem sobie radzi w rozmaitych instytucjach, a i nawet robi karierę, i nawet z czasem okazuje się, że jest lubiany, a może za coś ceniony, no przede wszystkim za to, że nie jest niewygodny. A w związku z tym nie wynosi na zewnątrz tego, co należy, jak brudy prać w ścianach własnego domu. Z reguły zresztą taka jest reakcja, także na poziomie instytucjonalnym, radzenia sobie, tak na modłę pani Dulskiej, z sytuacjami negatywnymi, że z reguły zamiata się je pod dywan, usuwa się osoby niewygodne, które mogłyby za dużo powiedzieć albo za dużo wiedzą, czyli generalnie stosuje się taką zasadę, która była charakterystyczna dotąd dla mafii włoskiej, a która zwie się omertą, czyli zmową milczenia. To jest już taka najbardziej spatologizowana, jak się wydaje, forma dulszczyzny, ale niestety ona też ma miejsce i bardzo często występuje, zwłaszcza w rozmaitych instytucjach, które powołane są głównie do tego, by szerzyć albo kaganek oświaty, albo nieść znicz sprawiedliwości.
No tak, ale jak wiemy, sprawiedliwość oczy ma zakryte, a na wadze różne rzeczy się ważą, że tak to ironicznie skomentuję, ale no tak to właśnie jest, jak pan doktor powiedział. Tak więc, kończąc optymistycznie, drodzy państwo, no nie rzucajmy kamieniem, jak sami nie jesteśmy w porządku, Ale może jak, nie wiem jak państwo myślą, jednym zdaniem poproszę o wypowiedzi, czy jak się sami zmienimy, to ta rzeczywistość się też zmieni od cegiełki do dużego bloku, a czy po prostu to z góry musi się
zawsze to
zmienić.
Jest taka prosta pedagogiczna prawda. Zaczynajmy od siebie, kropla drąży skałę. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim najpierw za siebie, za tą naszą najbliższą przestrzeń i wtedy, jeżeli będziemy czuli, że jesteśmy w porządku, albo przynajmniej staramy się robić wszystko, żeby być w porządku, to mamy prawo wtedy gdzieś tam poruszać się i obserwować krytycznie to, co się dzieje w przestrzeni publicznej.
Może taką modę wykreować by trzeba, że to obciach jest być takim dwulicowym człowiekiem. Może jakby ktoś...
Myślę, że warto po prostu rozmawiać ze sobą na zasadzie mówienia o swoich oczekiwaniach, bo często nieporozumienia wynikają z tego, że my po prostu musimy domyśleć się, czego oczekuje od nas druga osoba. Tak jest po prostu łatwiej, uczciwiej. Lub tak jak mówił Wabank, jeden z głównych bohaterów, jeśli kraść, to lepiej już jako par excellence złodziej. A nie urzędnik czy jakiś dyrektor.
To jest piękne hasło na zakończenie naszego spotkania. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Pani Nadia jeszcze coś chciała dodać?
Nie, ja już dziękuję. Wszystko chyba co miałam powiedzieć. Powiedzialnie chciałabym też
po
jakoś
tego zaciemnić.
Pani lepiej Nadia, niech to wybrzmi.
Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, pani Elżbieta Końska, pan Tomasz Marcysiak i pan Piotr Demeracki. Miłego dziękuję państwu serdecznie.
Kłaniam
się. Do usłyszenia. Miłego dnia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.